Następnego dnia Finlandię zmroziła wieść o brutalnej zbrodni, w wyniku której zginęły 3 osoby, a jedna została ciężko ranna. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Z tej strony Monika, wysłuchacie podcastu Kryminalne Historie. Dzisiaj zapraszam Was na wyczekiwany drugi odcinek serii Zbrodnie po nordycku. Dla przypomnienia, jest to seria, w ramach której omawiam 6 spraw dotyczących krajów nordyckich. I zaznaczam, że to większy obszar niż sama Skandynawia. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o sprawie kryminalnej z Finlandii, na temat której snuto wiele hipotez. Ale mimo upływu aż 63 lat, nadal wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Mowa o tajemniczej sprawie nastolatków, którzy wybrali się nad fińskie jezioro Bodom w 1960 roku. Co tam takiego się wydarzyło? Za chwilę Wam o tym opowiem. Najpierw zachęcam Was jeszcze do subskrypcji podcastu i włączenia powiadomień, aby być na bieżąco z informacjami. Oraz zaglądanie na kartę społeczność na YouTube, gdzie wrzucam informacje o zbliżającym się odcinku. A także do zapisania się na newsletter, gdzie co tydzień wysyłam kryminalną prasówkę. I przy okazji odebrania prezentu za zapis. Szczegóły znajdziecie w opisie. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii i przypominam, że przedpremierowo odcinków z tej serii słuchają patroni i wspierający na YouTube. Był świt. Idealna pora, aby wybrać się na pobliską plażę i popływać. Rikki Johansson uznał, że pora obudzić synów i pogonić ich, aby jak najszybciej znaleźć się na plaży. W końcu w okolicach godziny 10:00 cała trójka docierała do celu. Wtedy coś zwróciło ich uwagę. Z daleka dostrzegli namiot, tylko że nie był on odpowiednio naciągnięty. Wyglądał, jakby się złożył. Obok kręcił się też jakiś mężczyzna o blond włosach. Wyglądało to tak, jakby po prostu pakował się, szykował do wyjazdu. Mimo wszystko ta sytuacja jakoś ich zniechęciła. Postanowili, że wybiorą inne miejsce i zawrócili. Nie wiedzieli, że z daleka obserwowali miejsce zbrodni, a życie tam straciły 3 osoby. Finlandia to najbezpieczniejszy kraj na świecie. Tak wynika z badań, które przeprowadzono w 2017 roku. Jest to kraj, który charakteryzuje się niskim wskaźnikiem zabójstw. Ale jednak są sprawy, które do dzisiaj trapią wielu Finów. Jedną z nich jest właśnie tajemnicza sprawa, która wydarzyła się w okolicach jeziora Bodom. Jezioro to położone jest w południowej części Finlandii, w pobliżu miasta Espoo. Od stolicy Finlandii, czyli Helsinek, dzieli je niecałe 30 kilometrów. Żeby jakoś to Wam zobrazować, jest to raczej mały zbiornik. Jego powierzchnia wynosi zaledwie 3 km kwadratowe. Dla porównania, powierzchnia największego jeziora w Polsce, czyli jeziora Śniartwy, to aż 113 km kwadratowych. Ale mieszkańcom Finlandii to nie przeszkadza, bo cieszy się niemałą popularnością, ze względu na to, że położone jest właśnie w malowniczym miejscu. Podobnie było w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy Espoo było dynamicznie rozwijającym się miastem. A to w naturalny sposób skłaniało ludzi, żeby odwiedzać te okolice. I taka też ciekawostka, obecnie jest to drugi pod względem wielkości ośrodek miejski w Finlandii. A zamieszkuje go prawie 250 tysięcy osób. Samo Bodom znajduje się na terenie gminy wiejskiej, sąsiadującej z tym miastem. W wiosce Ojta, w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa rolnego, zajmującego się hodowlą krów, na potrzeby turystów została właśnie utworzona plaża przylegająca do jeziora Bodom. I ogólnie warto podkreślić, że te okolice uchodziły nie tylko za bezpieczne, ale też za bardzo lubiane przez młodych ludzi i nastolatków, którzy chętnie spędzali tam swój wolny czas. I podobnie było z czwórką nastolatków, o których wam dzisiaj opowiem. 5 czerwca 1960 roku wypadał w niedzielę. I było to tak zwane Święto Zesłania Ducha Pańskiego, potocznie zwane Zielonymi Świątkami. Był to więc dzień wolny od pracy. Wiele osób postanowiło to wykorzystać i spędzić dzień na świeżym powietrzu. Podobny plan mieli dwaj mężczyźni. Lokalny stolarz Esko Iwa Johansson oraz jego znajomy Sigurd. W zależności od źródeł wybrali się popływać albo pobiegać nad jeziorem Bodom. Szybko jednak coś pokrzyżowało ich plany, a oni zrozumieli, że nie będzie to jeden z tych przyjemnych weekendowych dni spędzonych na wspólnej aktywności fizycznej. Kiedy około godziny 11:15 dotarli na plażę, która znajdowała się w granicach wioski Oita, zobaczyli poniszczony, pocięty nożem namiot. Zwrócili też uwagę, że ktoś przeciął linki, ale jeszcze bardziej zaskoczyło ich to, że obok leżeli na pierwszy rzut oka nieżywi nastolatkowie. Upewnili się jeszcze, czy faktycznie wszyscy nie żyją. I wtedy okazało się, że jeden chłopak jeszcze oddycha. Jest cały zakrwawiony i nie daje znaków życia, ale wyczuwają puls. Nastolatek znajdował się na górze namiotu. Pod nim spoczywały ciała jego znajomych, jednego chłopaka i dwóch dziewczyn. Przerażeni odkryciem mężczyźni od razu pobiegli do pobliskiej wioski, aby jak najszybciej wykonać telefon na numer alarmowy. Niestety dla trojga nastolatków było już za późno na pomoc, ale można było jeszcze pomóc temu jednemu chłopakowi, który leżał na górze namiotu. Wkrótce na miejsce przybyła policja oraz pogotowie. Pojawiły się również dziesiątki gapiów, którzy zadeptali niezabezpieczone jeszcze miejsce zbrodni. A przez to utrudnili później funkcjonariuszom zabezpieczanie śladów. Na tym etapie ustalono, że do zbrodni musiało dojść między godziną 4 a 6 rano. To właśnie wtedy ktoś miał przeciąć linki namiotu i zaatakować śpiących w nim nastolatków. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że zadano im ciosy zarówno narzędziem ostrym, jak i tępym. Na podstawie tego, co zgłosił świadek, czyli Esko Iwa Johansson, przybył na miejsce około godziny 11:15, a już 15 minut później wykonał telefon na komisariat. I zgłaszając te zbrodnie, samo miejsce określił jako krwawą łaźnię. Pierwsi we wskazanym miejscu pojawili się policjanci z komisariatu Le Pavara około godziny 11:45. Następnie wezwali śledczych z Centralnej Policji Kryminalnej, którzy już później też sprowadzili na miejsce techników, a ci wykonali odpowiednie zdjęcia i dokonali dokładniejszych oględzin miejsca zbrodni. Nastolatek, który jako jedyny dawał jeszcze oznaki życia, został w tym czasie przetransportowany do szpitala. Więc gdy już była pewność, że lekarze się nim zajmą, przyszedł czas na ustalenie kolejnych faktów, czyli kim byli ci nastolatkowie, co tam robili oraz co tu się wydarzyło. Zacznijmy więc od nastolatków. W skład tej grupy wchodziły dwie 15-latki, Majla Irmeli Björklund oraz Ania Tuuli Kimaki. I dwóch 18-latków, Seppo Boisman oraz Nils Gustafsson, który jako jedyny cudem uniknął śmierci. Cała czwórka dzień wcześniej, czyli w sobotę, 4 czerwca, udała się nad jezioro Bodom, żeby świętować nadchodzące wakacje. Był to dość starannie przygotowany wypad. 18-latkowie chcieli zadbać o komfort całej czwórki, więc wcześniej kilkukrotnie objechali jezioro na swoich motocyklach i zdecydowali, które miejsce będzie najlepsze na rozbicie namiotu. Nie był więc to przypadek, spontaniczna decyzja. Było to dokładnie przemyślane. Chłopcy wybrali skalistą, dziką plażę, leżącą w zatoce ograniczonej dwoma przylądkami. Okolice określilibyśmy jako cichą i ustronną, porośniętą gęstym lasem. Co sprawiło, że Seppo i Nils uznali, że jest to idealne miejsce, aby spędzić czas w spokoju, z dala od gapiów i innych turystów, że właśnie będą mieli prywatność. Zakładali, że nikt więcej nie wybierze tego miejsca, a to właśnie sprawi, że będą się czuli komfortowo i nikt im nie przeszkodzi. Z jednej strony brzmiało to fajnie, z drugiej, gdy już wiemy, co się wydarzyło, trochę przerażająco, bo nawet nikt nie mógł im pomóc. Gdy nadszedł dzień wyjazdu, Nils oraz Seppo wraz z dziewczynami dotarli na miejsce na swoich motocyklach. Po drodze cała czwórka zatrzymała się w niewielkim sklepie, żeby jeszcze kupić jakieś napoje i przekąski. Wkrótce dotarli na miejsce i zapadła decyzja, aby od razu rozbić namiot, tuż nad brzegiem jeziora. Południe i wieczór upływały im przyjemnie. Chłopcy pili przywieziony ze sobą likier, łowili rybę, a dziewczyny dotrzymywały im towarzystwa czy pływały w jeziorze. Jak już wspomniałam, były to pary. Nils spotykał się z Majlą od kilku tygodni, a dziewczyną Seppo od kilku miesięcy była Ania. Podsumowując, cały ten wypad upływał im głównie na rozmowach i zabawie. Wszyscy bardzo dobrze się odnajdywali w swoim towarzystwie i nie mogli wcześniej doczekać tej wycieczki. Przez pewien czas była jednak jedna osoba, która ich tam obserwowała, widziała i był to wędkarz, który w pobliżu łowił ryby i im się przypatrywał, ale około 19:30 wrócił do domu. Pamiętał, że nastolatkowie dobrze się bawili. To, co też warto dodać, to to, że w tym regionie występują tak zwane białe noce. Więc ciemno robi się na krótko, raptem jakieś 3-4 godziny. To też sprawiało, że młodzi ludzie wcale nie mieli ochoty iść spać. W tamtym dniu ciemno zrobiło się około godziny 22. W końcu, korzystając z tego, że właśnie wiedzieli, że za parę godzin znów zrobi się jasno, uznali, że pora iść spać. Byli już trochę zmęczeni dniem, zabawą, do tego jeszcze był alkohol, więc to też dodało trochę do tego zmęczenia. A zatem jakieś pół godziny później poszli spać, myśląc, że jutro też jest dzień i też go będzie można wykorzystać. Położyli się w namiocie tak, że od prawej strony leżała Ania, obok niej Seppo, potem kolejno Nils i Majla. Zasypiając, nie sądzili, że to będzie ich ostatnia taka przygoda i za parę godzin troje z nich już nigdy się nie obudzi. Śledczy, analizując miejsce zbrodni i to, jakie obrażenia zadano ofiarom, uznali, że najbardziej ucierpiała Majla, która leżała po lewej stronie namiotu. Zadano jej 11 ciosów nożem, a jej twarz była zmasakrowana. Czy był to przypadek, czy też ona była głównym celem sprawcy albo sprawców? Oczywiście były to wstępne analizy. Śledczy liczyli, że więcej rozjaśni się po tym, jak otrzymają raport sekcji zwłok. Jeśli chodzi o Nilsa, jej chłopaka, który cudem został odratowany, to jego obrażenia były również bardzo poważne. Nastolatek miał liczne rany głowy oraz twarzy, wstrząs mózgu, złamaną kość żuchwy oraz wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa. W momencie, gdy został przetransportowany do szpitala, był nieprzytomny. A to oczywiście sprawiało, że nie dało się z nim porozmawiać. Choć liczono, że to właśnie on opowie funkcjonariuszom, co tam takiego się wydarzyło i dlaczego jego znajomi nie żyją. I też to, co na tym etapie było dosyć zaskakujące, nie miał żadnych ran zadanych nożem. W przeciwieństwie do pozostałej trójki. I wkrótce, gdy się obudzi, okaże się, że uzyskanie od niego informacji, co tam tak naprawdę się wydarzyło, wcale nie będzie takie proste. Dlaczego? Do tego jeszcze wrócimy. Na razie powróćmy do miejsca zbrodni, bo zanim Nils wydobrzeje, minie kilka tygodni. Jeśli chodzi o sam namiot, to on był ułożony jakby w taki stos. Jak wspomniałam, linki zostały przecięte. I to tak ktoś zrobił, że jak je przeciął, to po prostu ten środek tak się zapadł i spadł na śpiących tam nastolatków. Przy okazji uniemożliwiło im to też poruszanie i wychodzenie z niego. Tak orientacyjnie to wejście było skierowane na wschód. Nils, który właśnie jako pierwszy rzucał się w oczy, leżał na plecach z rękami skrzyżowanymi na piersi i miał na sobie dżinsy, szary sweter oraz skarpetki, ale nie miał butów. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że jego ubranie było w porządku, że nikt go nie rozbierał, nie przebierał, w ogóle nie dotykał jego ubrania. Spodnie też były zapięte na guziki. Obok niego leżała Myla, której, jak wspomniałam, ktoś ściągnął spodnie, a w ten sposób sprawił, że jej części intymne były na wierzchu. Tylko że te spodnie nie zostały całkowicie ściągnięte, zatrzymały się, jeżeli chodzi o lewą stronę, to na wysokości kolana, a na prawej na wysokości kostki. Sweter, który miała na sobie, też to wyglądało tak, jakby został podciągnięty. Więc mniej więcej widać było jej brzuch, a z tyłu kończył się na wysokości łopatki. Jej lewa noga pozostawała wyprostowana, natomiast prawa była zgięta i miała na sobie skarpetki, ale nie miała butów. Ania leżała na prawym boku, także jej głowa znajdowała się pomiędzy nogami Miley. Nogi miała ugięte, a jej głowę ktoś przykrył kocem. Miała na sobie dżinsy, które wyglądały tak, jakby nikt przy nich nie majstrował, nie próbował ich ściągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o bluzkę, to ona się lekko podwinęła u dołu, tak że było widać jej pępek. Również i ona nie miała na sobie butów. Ciało Sepa było przykryte częścią materiału namiotu. Głowę miał skierowaną na zachód, a ciało leżało na plecach. Jego ręce były ugięte tak, że łokcie dotykały ziemi, a palce trzymały koszulę na wysokości klatki piersiowej. Miał też na sobie spodnie i również w jego przypadku nie wyglądało tak, aby ktoś coś przy nich robił. Były zapięte, miał też na sobie pasek, więc nie wyglądało to tak, jakby ktoś chciał je ściągnąć. Jedynie nie do końca miał zapięty rozporek, tak że można było dostrzec jego bieliznę. I takie obserwacje odnotowano na podstawie tych pierwszych oględzin, a teraz przejdźmy do tego, jakie przedmioty znaleziono w namiocie. Między innymi znaleziono tam taki pas bezpieczeństwa dla pasażera motocyklisty. Czarną czapkę, którą określono jako czapkę islandzką. Jak wpisałam w Google, to raczej chodzi o taką zwykłą zimową czapkę z pomponem. Do tego męskie szare skórzane rękawiczki. Porcelanowy kubek, który był w plastikowej torbie, stłuczoną szklankę, pustą butelkę po napoju bezalkoholowym i miała być to butelka po napoju Jaffa, czyli takiego bardzo popularnego gazowanego napoju, który jest właśnie produkowany w Finlandii, najczęściej o smaku pomarańczowym, ale są też inne smaki. Znaleziono też damski czarny pasek z lakierowanej skóry. Dwa takie materiały, które zostały określone jako takie szmatki menstruacyjne, czyli po prostu kiedyś tak powszechnie nie używano podpasek i dziewczyny po prostu korzystały z innych materiałów, aby w trakcie menstruacji zabezpieczyć bieliznę. Był tam też grzebień, scyzoryk, śpiewnik, czarny męski skórzany sweter, żółty wełniany płaszcz damski, papierośnica z jednym papierosem, i druga papierośnica z czterema papierosami i pełne pudełko zapałek. Znaleziono też cztery siekacze, kawałki kości, które później określono jako pochodzące z czaszki, szary koc w zielone paski, szary koc w brązową kratkę i brązową damską zamszową kurtkę z napisem. Po prawej stronie namiotu znaleziono parę beżowych butów damskich. A do tego parę butów, które określono jako medyczne. Zielony damski sweter, żółty ołówek, dwie puste butelki po napojach Jaffa, damską chusteczkę do nosa i biały ręcznik frotte w niebieskie paski. Na pobliskim drzewie wisiał biały ręcznik frotte, niebieska damska kurtka typu anorak, czyli taka nieprzemakalna kurtka z kapturem i ściągaczem oraz dwie apaszki. Czerwona i niebiesko-szara. Obok na krzaku wisiała też para białych damskich skarpetek i jeden damski kostium kąpielowy. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że po prostu nastolatkowie po kąpieli rozwiesili swoje ubrania tak, aby im wyschły. Okej, teraz przejdźmy do lewej strony od namiotu. I tam leżała taka biała, brudna poszewka, która była owinięta białą gumką recepturką. Jej pochodzenia nie ustalono. Ta poszewka miała wymiary 40 na 48 cm. Znaleziono też pojedyncze krople krwi. Późniejsza ekspertyza wykazała, że na pewno nie pasowała do grupy A i do grupy 0. Poszewka była ubrudzona i później ustalono, że prawdopodobnie ktoś ubrudził ją ziemią. Do tego miała mieć też ślady po szmince i kawie. Gumka, którą ktoś owinął tę poszewkę, miała 70 cm długości. Na niej również znaleziono krew i ziemię. Na tej podstawie zastanawiano się, czy ta poszewka nie posłużyła jako właśnie takie ukrycie na coś, ewentualnie może dziewczyny wykorzystały ją podczas menstruacji. Następnym krokiem było sprawdzenie okolic plaży. I tam znaleziono jedną pełną butelkę Jaffy i jedną butelkę piwa, które były umieszczone w wodzie. Prawdopodobnie nastolatkowie w ten sposób schładzali napoje. Kawałek dalej w piasku znaleziono jedną pustą butelkę po piwie, a 5 metrów dalej papierośnicę z 6 papierosami. Około metra na południe od namiotu stał oparty o drzewo motocykl, a 3 metry na lewo od niego drugi motocykl. Również i on został oparty o drzewo. Z pierwszego motocykla zwisał taki skórzany pasek. Mniej więcej też w tej okolicy znaleziono sweter, który prawdopodobnie należał do Sepo. I w nim, w jego kieszeniach, znaleziono m.in. klucze firmy Abloy. Dalej znaleziono też żółtą bluzkę zapinaną z tyłu, niebieskie dżinsy ze skórzanym paskiem oraz jedwabne majtki. Z kolei później, już przy namiocie, śledcze dostrzegli na ziemi pudełko, które było w kształcie koła, miało taką czerwoną kratkę, a w środku był scyzoryk, nóż, długopis, 2 ołówki, 2 kromki chleba żytniego, do tego kostkę masła, pudełeczko z henną do brwi, szminkę, puder, lusterko i opakowanie pasty cynkowej. Kawałek dalej była też taka torba na zakupy w szarą kratkę, nierozpoczęty bochenek chleba i niebieska jedwabna apaszka. Śledczy sprawdzili tę torbę i tam jeszcze znaleźli nóż stobowy, nóż o długości około 10 cm, który był umieszczony w pochwie, 6 kawałków chleba, małe opakowanie masła i rozbitą butelkę napoju Jaffa. Ważne dla policjantów było oczywiście nie tylko to, co było, ale przede wszystkim to, co zginęło. W tym celu poproszono bliskich nastolatków, aby zerknęli właśnie na to, co znaleziono i podpowiedzieli śledczym, czego ewentualnie nie ma. W ten sposób odnotowano brak m.in. skórzanej kurtki w rozmiarze 48, zapinanej na zamek błyskawiczny. Zegarka kieszonkowego, który miał tarczę ze zwykłymi cyframi arabskimi od 1 do 12. Nie było też portfela z brązowej skóry, który miał wymiary 10 na 15 cm i widniał na nim podpis S. Boisman. Brakowało też noża o długości między 20 a 25 cm, a jego ostrze miało mieć 12 cm. Wymienione rzeczy należały do Sepo. Teraz wymienię rzeczy, które zaginęły i należały do Nilsa. Również i w jego przypadku brakowało zegarka i został on opisany jako złoty. Zamiast cyfr były jednak kreski. Brakowało też torebki, która została określona jako listonoszka. Miała 45 cm długości, 17 szerokości i wysokości 30 cm. Na górze posiadała słówek i z boku miała kieszeń. Nie było też portfela w wymiarach 8x14 cm, który był wykonany z brązowej skóry o gładkiej powierzchni. I co ciekawe, zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego nastolatka brakowało butów. Dopiero późniejsze poszukiwania sprawiły, że znaleziono je w odległości około 0,5 kilometra. Na drodze prowadzącej do wcześniej wspomnianego sklepu, nazywanego też kioskiem. I to, co jest ważne, przeszukiwano nie tylko teren z lądu, ale także sprowadzono nurków, którzy sprawdzali wodę. Na miejscu pojawiły się też psy tropiące, ale więcej śladów nie znaleziono. Trochę tych rzeczy było, ale niektóre z nich okażą się później istotne i jeszcze do nich wrócimy. Chciałam Wam mniej więcej zobrazować, jak to wszystko wyglądało. A teraz przejdźmy do tego, jak postępowano w trakcie śledztwa. Ponieważ Nils cały czas przebywał nieprzytomny w szpitalu, to na tym etapie poszukiwano innych świadków. Między innymi informacje o tym pojawiły się w radiu. W ten sposób śledczy liczyli, że ktoś się zgłosi i da im cenne informacje. Prośba o pomoc pojawiła się 7 i 8 czerwca. I to właśnie w ten sposób między innymi zgłosił się Esko Johansson, o którym wspominałam na początku, który z synami chciał iść popływać. I właśnie powiedział śledczym, że on widział to zajście jakby tylko z daleka, widział namiot jakiegoś mężczyznę, ale nie wiedział, że te osoby nie żyją. Zgłosił się również uczeń szkoły podstawowej, który mówił, że był w tej okolicy około godziny 9 ze swoją dziewczyną i wtedy faktycznie też widział taki zawalony namiot, ale nie dostrzegł, żeby tam się ktoś kręcił. To też sprawiło, że nie poświęcił tej sprawie więcej uwagi. Uważał, że miało to miejsce około godziny 10, ale później ustalono właśnie, że to był błędny szacunek i uznano, że musiała to być 9. Do śledczych zgłosili się także Marty i Heiki, dwaj młodzi mężczyźni, którzy około 5:35 udali się na obserwację ptaków. Mówili, że byli w tej okolicy, co prawda nie widzieli do końca tego namiotu, ale słyszeli około 5:50 albo 5:55 jakieś dziwne dźwięki, które dochodziły z tamtego obszaru. Później uznali, że to musiały być dźwięki, które wydawali ludzie. Dostrzegli jeszcze jakiś namiot, dwa motocykle i uznali, że po prostu tam ktoś biwakuje i te dźwięki do nich doszły. Z daleka też widzieli, że ktoś tam leży, ale myśleli, że po prostu korzysta ze słońca, że się opala i uznali, że nie będą mu przeszkadzać. Potem ruszyli dalej i po drodze zobaczyli jakiegoś 10-letniego chłopca, który siedział na takiej skalistej wysepce. Okazało się później, że tym chłopcem był Arne Olavi Kivilati. I wbrew szacunkom tamtych dwóch mężczyzn wcale nie miał 10 lat, a 14. Z nim również udało się porozmawiać śledczym i chłopak opowiedział, że czekał tam po prostu na swoich towarzyszy, którzy w tym czasie łowili rybę. I był tam od około godziny 4 nad ranem. Twierdził, że było cicho i spokojnie, w zasadzie nic nie zwróciło jego uwagi, aż do godziny 6 nad ranem. Wtedy zobaczył jakiegoś mężczyznę, który szedł w stronę centralnego cypla. Widział go z odległości 40-50 metrów, więc nie do końca dobrze mu się przejrzał, ale tak na oko miał jakieś 20-30 lat. Jasnobrązowe włosy, zaczesane do tyłu i 170-180 cm wzrostu. Jego ciało określił jako normalne, ale wydawał mu się wysportowany. Ubrany był w bardzo jasną kurtkę i ciemne spodnie. Chłopak zeznał, że według jego szacunków był tam aż do godziny 8 rano. Do tego czasu jego koledzy, którzy łowili ryby, się nie pojawili i stwierdził, że czas wracać do domu. Kolejną osobą, która skontaktowała się ze śledczymi, była żona właściciela pobliskiego gospodarstwa, Aili Johanna Kaidla-Leinen. Kobieta opowiedziała, że udała się do sauny, która znajdowała się w Oita i miało to miejsce o 3:45 rano, a to miejsce, gdzie była ta sauna, znajdowało się około 400 metrów od cypla, gdzie był rozbity namiot. I twierdziła, że tam też dostrzegła z daleka jakiegoś chłopaka, raczej na jej oko poniżej 20 roku życia. A jakieś pół godziny później zobaczyła jeszcze dwóch chłopaków i też raczej poniżej 20 roku życia. A to, co ją zaskoczyło, to to, że byli nadzy. Po chwili jeden z nich poszedł w stronę wody, a drugi pozostał na skale. Wyglądało to tak, jakby zamierzali się wykąpać. Na podstawie tego, jak kobieta opisała tych dwóch chłopców, to uznano, że jednym z nich mógł być Sepo, a drugim prawdopodobnie Nils. Do policjantów zgłosił się także mężczyzna, który twierdził, że przyjechał w te okolice z Helsinek 4 czerwca i potem o godzinie 20 wsiadł do autobusu ze swoją znajomą, a następnie o 21 już byli w Łodzi i wypłynęli na jezioro wodą. Z łódki miał widzieć wtedy dobrze cypel i tam też zauważył namiot, a następnie dwóch mężczyzn w wieku około 20-30 lat, ubranych w ciemne spodnie i jasne kapelusze. I jak się później okazało, nie byli to Sepo i Nils, tylko ci dwaj mężczyźni, którzy wyszli obserwować ptaki. Więcej już nic nie widział i około 23 wrócił łódką na plażę i potem ruszył do domu. Pojawiło się jeszcze kilku świadków, którzy również twierdzili, że widzieli namiot, że widzieli mężczyzn, ale co ciekawe, nikt nigdy nie wspomniał o całej czwórce. Oprócz tego wędkarza, o którym mówiłam wam na początku, którego się uważa za ostatnią osobę widzącą całą czwórkę. Było też kilku świadków, którzy widzieli inne osoby, ale najczęściej to też byli po prostu świadkowie, którzy w tamtej okolicy gdzieś się wybierali, czy to właśnie popływać, czy to na ryby, czy to po prostu na wycieczkę, więc za wiele to nie wnosiło do śledztwa. I taką ostatnią osobą ze świadków, o której chciałabym wspomnieć, był magazynier Pirio Penti Timperi, który mieszkał na terenie Vesto i który właśnie obudził się około godziny 8, potem poszedł coś zjeść i jak wracał, spotkał mężczyznę o imieniu Sigurd. Sigurd był właśnie z tym mężczyzną, który zgłosił na policję, że znaleźli ciała. I ten Sigurd opowiedział mu, co się wydarzyło, więc ten magazynier też poleciał na tę plażę, tak jak i inni. I stąd też potem było tylu świadków i zadeptanie miejsca zbrodni. Bo wyszło, że mężczyźni nie tylko zawiadomili policję, ale też przy okazji większość mieszkańców. Z tych zeznań wciąż nie wyłaniał się żaden obraz, który mógłby być wskazówką dla śledczych, w jaką stronę skierować śledztwo. W końcu jednak, 23 czerwca, Nils się wybudził i można było z nim porozmawiać. Niemal natychmiast został przesłuchany, ale był pewien problem. Niczego nie pamiętał. Zaczął coś mówić o wypadku samochodowym, a to nie pasowało do tego, co śledczy zastali na miejscu. Uznano, że pora skorzystać z metody, z której niezbyt często wtedy korzystano, ale była to ich jedyna nadzieja, a mianowicie z hipnozy. Nils w końcu był kluczowym świadkiem i trzeba było zrobić wszystko, aby opowiedział policjantom, co tam się wydarzyło. Łącznie poddano go hipnozie 3 razy. Dopiero podczas ostatniej podał więcej szczegółów. I choć początkowo brzmiały obiecująco i liczono, że będzie to ten wyczekany przełom w śledztwie, to ostatecznie tak się nie stało. Później stwierdzono, że cały ten raport, który powstał po tych hipnozach, jest niewiarygodny. Oczywiście przedstawię wam jednak, co takiego chłopak powiedział. Bo do dzisiaj jednak część jego zeznań uważana jest za kluczową. Nils urodził się 10 maja 1942 roku i na świat przyszedł w Helsinkach. Zapytany o wydarzenia z tragicznej nocy, powiedział, że 4 czerwca w Według swoich wspomnień po godzinie 16 wybrał się ze znajomymi na wycieczkę nad jezioro Bodom. Wśród tych znajomych była też jego dziewczyna, a tak to były jeszcze Sepo i Ania. Wcześniej zaplanowali trasę, wybrali miejsce, gdzie rozłożą namiot, a na miejsce postanowili dojechać na motocyklach. Po drodze zatrzymali się też w sklepie, aby uzupełnić zapasy. Nils twierdził, że wycieczkę zaplanowali tydzień wcześniej i że to właśnie on i Sepo za nią stali. Kluczowe jest też to, że te okolice kojarzyli znacznie wcześniej niż ten tydzień wcześniej, bo obaj w tym miejscu byli ponad 2 lata temu. Twierdził też, że początkowo miał z nimi być jeszcze jeden kolega, ale ostatecznie musiał być w pracy. Nils nie potrafił odpowiedzieć śledczym na pytanie, czy Sepo powiedział komuś, dokąd jadą. On sam powiedział o tym tylko temu jednemu koledze, który nie przyjechał. I to, co jest kluczowe, to to, że okazało się, że jak tam dotarli na miejsce, to to, które sobie wybrali na rozbicie namiotu, okazało się zatłoczone. I to już im się nie za bardzo podobało. Postanowili więc wybrać inne miejsce w okolicy. Więc wrócili jeszcze raz w okolicy tego sklepu, gdzie wcześniej kupowali różne produkty i tam chwilę usiedli, zastanawiali się, gdzie pojechać. W końcu zdecydowali, że pojadą do Oity i tam też dostrzegli drogę, która wydawała się prowadzić w odosobnione miejsce. Dotarli w ten sposób do stacji uzdatniania wody, a potem bezpośrednio już na sam Cypel, w którym też wcześniej byli, choć planowali, że rozłożą się w innym miejscu, to miejsce też dobrze znali. Tam też zapadła decyzja, że właśnie tutaj rozstawią namiot. Było jakoś po godzinie 17:30 i wtedy byli już tam całkowicie sami. Wtedy też rozbili namiot i następnie zaczęli swoją mini imprezę. Nils stwierdził, że tylko on i Sepo pili alkohol, że dziewczyny po niego nie sięgały. I co kluczowe, własnego alkoholu również nie przyniosły. Śledczy zapytali więc nastolatka, czy uważa, że alkohol jakoś mocno mu zaszumiał w głowie. Ale chłopak stwierdził, że tak trochę czuł, ale nie to, żeby jakoś poważnie. Potwierdził też, że cała czwórka miała napoje Jaffa i przez ten czas, który tam byli, to te napoje spożywali. Nils też twierdził, że do wieczora zostały mu tylko 2 butelki piwa i jeszcze 2 butelki napoju Jaffa. Ale nie wie, co mieli pozostali. Jeśli chodzi o papierosy, to chłopak mówił, że sam miał 3 paczki papierosów. Jedna z nich była w jego kieszeni, a 2 w torbie. Sepo też miał mieć jakieś papierosy, ale nie wiedział ile. Jeśli chodzi o dziewczyny, to wiedział, że wzięły 1 pudełko na spółkę. Z kolei w kwestii zapałek to na pewno dziewczyny jakieś miały i on też wziął. Natomiast Sepo miał zapalniczkę. Potem zabawa trwała, wszystko było w porządku. Dużo się uśmiechali, cieszyli. No, generalnie wyglądało to tak, jak sobie wyobrażali. Po tej 22 uznali, że pora iść spać i jak już opróżnili ostatnią butelkę z alkoholem, tak też zrobili. Z tego, co pamiętał, to mieli już nie opuszczać tego miejsca. Nie ruszali się z Cypla. To też wydaje się kluczowe w kontekście tego, że jednak te buty chłopaków znaleziono dużo dalej. Z jego opowieści to praktycznie wszyscy poszli w tym, w czym siedzieli. Nie przebierali się w nic, czyli w tych dziennych ubraniach położyli się spać. W nocy Nils nagle się obudził i zobaczył, że Sepo nie śpi i grzebie coś tam. Potem zorientował się, że szukał swojego sprzętu wędkarskiego, a następnie wyszedł z namiotu. To sprawiło, że Nils pomyślał, że w zasadzie fajnie byłoby się wykąpać i wtedy też wyszedł z namiotu, włożył swoje kąpielówki i poszedł za Sepo. W tym czasie dziewczyny spały. Następnie przez jakiś czas Sepo łowił ryby, a Nils zastanawiał się, czy się wykąpać. Jednak stwierdził, że woda jest trochę za zimna. I też taka ciekawostka. Sepo nie miał wędki, tylko w zasadzie taki kij, do którego przymocował żyłkę. I tak łowił. Potem Nils wrócił do namiotu i stwierdził, że dziewczyny nie śpią, ale po prostu sobie leżały. Po chwili przebrał się z kąpielówek, dżinsy i założył jeszcze bluzę, a następnie położył obok nich. Po chwili wrócił też do nich Seppo, który stwierdził, że niczego nie złowił. Gdy chłopak wszedł do namiotu, zasunął za sobą suwak i w ten sposób zamknął namiot. I na tym początkowo kończyła się pamięć Nilsa, który stwierdził, że jak już usnął, to dalej niczego nie pamiętał. Śledczy dopytali też chłopaka, jak ocenia, ile łącznie byli poza namiotem. Ten powiedział, że wydaje mu się, że może godzinę. Zapytali się też, jak długo chłopcy się znali, na co Nils odpowiedział, że od około 8 lat i że Seppo był jego najlepszym przyjacielem. Twierdził też, że nigdy się nie kłócili, że no może tam za dzieciaka, jak byli mali, to się chwilę kłócili, ale już teraz nigdy. Więc śledczy jeszcze dla pewności dopytali, czy podczas tej wyprawy nie było kłótni, ale Nils zaprzeczył. Jeśli chodzi o dziewczyny, to po prostu kiedyś je spotkali przy kiosku. I od razu jedna z nich wpadła w oko Seppo. Zaczęli się wkrótce spotykać. A potem jakoś tak się stało, że Nils polubił jej koleżankę i z nią również zaczął się spotykać. Nie znali w zasadzie ich znajomych. I to była pierwsza wersja zeznań. Natomiast później po tych wszystkich hipnozach trochę się zmieniła. I też jeżeli chodzi o źródła, to czasami są różne wersje, bo w niektórych chłopcy poszli od razu na brzeg, ale po spędzeniu tam jakiegoś czasu wrócili do namiotu, zjeść coś i ponownie się położyć, a według niektórych w ogóle nie położyli się spać razem z dziewczynami i od razu poszli łowić. I w tej wersji miało im się zajść nawet do 3:30 w nocy. Jednak do tego momentu w miarę było to wszystko spójne. Ale potem Nils przypomniał sobie w końcu coś ważnego. Nagle przypomniało mu się, że jakoś pomiędzy 4:00 a 6:00 nad ranem do namiotu wpadł wysoki, młody mężczyzna o blond włosach, raczej takich dłuższych i zaczesanych do tyłu. Jego wiek ocenił na między 20 a 30 lat. Sylwetkę na normalną, ani zbyt szczupłą, ani też grubą. Na jego oko miał jakieś 174 cm wzrostu. Do tego miał trądzik, duże wargi i wielkie oczy. W rękach miał trzymać dużą ołowianą albo metalową rurę. Tyle pamiętał, potem doszło do ataku i już konkretów znów nie pamiętał. To, że te zeznania zostały uzupełnione po hipnozie, sprawiały, że dla wielu osób nie były zbyt wiarygodne. Ale jak już może wyłapaliście, faktycznie okazuje się, że niektóre osoby widziały kogoś bardzo podobnego do tej osoby, którą opisał Nils. Czy to oznaczało, że faktycznie widział mordercę? Jeszcze raz postanowiono przeanalizować wszystkie dowody. Bo jedno to to, co zeznał chłopak, a drugie to to, co znaleziono na miejscu zbrodni. Jak mówiłam, dużym utrudnieniem było to, że wcześniej świadkowie zadeptali to miejsce. Ale ponieważ wcześniej wymieniłam sporo tych różnych rzeczy, to teraz jeszcze podsumuję, które dowody wydawały się najbardziej istotne dla śledztwa. Pierwszym takim dowodem były buty Nilsa, które znaleziono około 0,5 kilometra od miejsca popełnienia zbrodni. Były one przesypane piaskiem i wciśnięte jakby w taką dziurę w ziemi. Ale nie zostały dokładnie ukryte. Wystawały i można było je dostrzec. Na podstawie analizy określono, że znajdowały się na nich ślady krwi. I na tej podstawie funkcjonariuszom udało się ustalić, że sprawca nosił je w momencie dokonania morderstw. Jeśli dobrze pamiętacie, to mówiłam, że znaleziono tam też buty Seppa. Znajdowały się one kawałek dalej na widoku, ale nie wydawały się być tak kluczowe dla śledztwa. Na pewno istotne były też te różne rzeczy, które należały do nastolatków, a które zniknęły z namiotu. Między innymi ich portfele, zegarki czy skórzana kurtka Seppa. Określono, że chłopcom zabrano jakieś 200 fińskich marek. Do tego jeszcze kombinerki, nóż kieszonkowy, kluczyki do motocykli oraz kilka innych drobiazgów. Jeśli teraz Wam przyszedł do głowy motyw rabunkowy, to od razu powiem, że go wykluczono. Raczej nie miał w tym przypadku większego sensu, ponieważ motocykle dalej stały tam, gdzie były zaparkowane, więc to raczej wyglądało tak, jakby ktoś chciał im utrudnić ucieczkę. Ogólnie to jest zastanawiające, jaki był sens zabierania samych kluczyków. Bo jeżeli nie ta opcja, no to co innego w takim razie? I na przykład też jeśli założymy, że to był jeden sprawca, tak jak mówił Nils, to dlaczego zabrałby kluczyki do obu motocykli? Przecież raczej nie dałby naraz pojechać na dwóch. Można by przypuszczać, że odjechałby na jednym z nich, a zostały oba. Kluczyki zniknęły, więc no, było to dosyć zastanawiające. I też pytanie w takim razie, jak w ogóle poruszał się ten sprawca. Ważnym dowodem była też ta poszewka na poduszkę, o której Wam mówiłam. Wiadomo było, że były na niej ślady krwi, ale później okazało się, że też nasienia. I co bardziej zaskakujące, choć podejrzewano, że może dziewczyny używały tej poszewki podczas menstruacji, to jednak okazało się, że materiał genetyczny nie pasował do żadnej z ofiar. I choć dzisiaj ten dowód byłby bardzo ważny, to jednak w tamtym czasie, bo był to rok 1960, przypomnę, technologia nie była na tyle rozwinięta, żeby te dowody jakoś znacząco pomogły. I tak od razu wtrącę, że może od razu pomyśleliście, że dobra, wtedy nie dały niczego te badania, ale teraz już mogłyby pomóc. Oczywiście, że przeprowadzono takie badania, ale i po latach nie dały żadnego przełomu. Ale teraz przejdziemy do tego, pewnie na co czekacie, czyli czy udało się wytypować jakichś podejrzanych. I może Was zaskoczę, ale tak. Mimo tych skąpych wskazówek wytypowano nawet kilku potencjalnych sprawców. Pierwszym z nich był miejscowy mężczyzna, Waldemar Chilstrom, który prowadził w Oicie nad jeziorkiem mały kiosk. Tak, dokładnie ten sam sklep, który omawiałam wcześniej. Z racji położenia odwiedzali go głównie turyści, którzy zamierzali spędzić czas nad jeziorem Bodom. Wiadomo też, że jak już właśnie wspominałam, odwiedziła go omawiana grupa nastolatków. Kupili tam m.in. przekąski i napoje. I to, co sprawiło, że śledczy zaczęli przyglądać się temu mężczyźnie, to przede wszystkim to, jaką opinię miał, czyli że miał opinię agresywnej osoby i że nienawidził dzieci. Ten 51-letni mężczyzna w 1960 roku w zasadzie jako pierwszy został wytypowany przez policjantów, w tej sprawie jako podejrzany. Głównie właśnie przez to, że słynął z agresywnego zachowania i szczerej niechęci wobec różnych przyjezdnych osób. Miał też skłonności do nadużywania alkoholu. I właściwie można powiedzieć, że to trochę takie ironiczne, że nienawidził turystów, dzięki którym żył, bo tak naprawdę to oni sprawiali, że zarabiał. To oni byli jego głównym źródłem utrzymania. Ale otwarcie ich nienawidził. Twierdził, że niszczą środowisko, że śmiecą, że hałasują i w zasadzie to po co oni tutaj przyjeżdżają. I nie kończył tylko na tak zwanym gadaniu, bo nawet się mścił na tych turystach, których tak szczerze nienawidził. Bo jak to nazywał w odwecie, za te ich przewinienia, czyli na przykład jak ktoś tam zaśmiecił, to zdarzało mu się niszczyć im namiot czy rzucać w te osoby kamieniami. A nawet czasem próbował ostrzeliwać przyjezdnych z wietrówki. Miejscowi też go raczej unikali. Wiedzieli, że nie warto wchodzić mu w drogę. Mówili, że jest jakiś taki nieobliczalny i chętnie szuka sporów, a następnie wyładowuje na nich swoją agresję. Lepiej było schodzić mu z drogi. Do tego okazało się, że kilka dni po wydarzeniach nad jeziorem Bodom mężczyzna zasypał studnię koło swojego domu. Dlaczego to zrobił? Śledczy postanowili poznać odpowiedź na to pytanie. Zatrzymali podejrzanego, a następnie przekopali jego podwórko. Nie znaleziono jednak żadnych tam dowodów, a jego alibi potwierdziła żona. Ostatecznie, mimo że istniały poważne przesłanki, by uznać tego mężczyznę za sprawcę tragedii nad jeziorem Bodom, to nie został za to osądzony. Mimo że pasował do profilu sprawcy, to nigdy nie postawiono mu żadnych zarzutów. Dowody nie były wystarczające, a wspomniane alibi wystarczyło, aby trzeba było szukać innego podejrzanego. Alibi brzmiało tak, że po prostu żona twierdziła, iż mąż całą noc był w domu. Minęło 9 lat i doszło do bardzo zastanawiających wydarzeń. Waldemar odebrał sobie życie. I zrobił to w taki sposób, że skoczył z klifu. Później jeden z jego znajomych twierdził, że przed śmiercią mężczyzna, który był pod wpływem alkoholu, przyznał mu się do morderstwa nastolatków. Co więcej, zeznania postanowiła zmienić jego żona. Teraz twierdziła, że w zasadzie to dała alibi mężowi, ale to nie była prawda. Odważyła się to powiedzieć dopiero na łożu śmierci. Dlaczego kłamała? Bo bała się męża. Również jego zięć po latach wyraził swoje zwątpienie, czy mężczyzna mówił prawdę, bo miał takie poczucie, że jego teść miał coś na sumieniu i że to, że zakopał te studnie, też nie było przypadkowe. Może ukrył tam narzędzie zbrodni? I też taka ciekawostka. Znalazłam informację, że lokalna społeczność bardzo długo uważała, że to właśnie Waldemar był odpowiedzialny za to zbrodnie. I było to coś w stylu tajemnicy Poliszynela, że wszyscy byli pewni, że to on zrobił, ale nikt nie umiał mu tego udowodnić i też nikt nie chciał z nim zadzierać. Jeśli chodzi o czas, to według niektórych źródeł mężczyzna miał się przyznać do winy w 1969 roku, a według innych w 72. Czy w takim razie jego rzekome przyznanie się do winy było prawdziwe, czy jednak były to tylko takie przechwałki mające wzbudzić lęk albo postrach wśród miejscowych? To już raczej będzie trudno wyjaśnić. Ale mimo że na tym etapie skreślono Waldemara z listy podejrzanych, to jeszcze było kilku innych, którym się przyglądano. Kolejnym podejrzanym był Pentti Soininen, który odsiadywał wyrok za brutalne napady i przestępstwa przeciwko mieniu. W 1969 roku, ku zaskoczeniu śledczych, przyznał się do popełnienia zbrodni nad jeziorem Bodom. Miał wówczas 24 lata. Czyli jak dobrze policzycie, w 1960 roku miał zaledwie 15 lat. Twierdził, że za tym, że to on dokonał tej zbrodni, przemawiał fakt, że mieszkał nieopodal jeziora. Jednak jego zeznań nie wzięto wtedy na poważnie, ponieważ miał już na swoim koncie historię zaburzeń psychicznych. Szybko więc uznano, że były to jedynie jego takie przechwałki, które dosyć często zdarzają się wśród więźniów odsiadujących wyroki. I później w zasadzie sprawa stanęła w miejscu, aż do 2003 roku, kiedy to pojawił się najpoważniejszy podejrzany jak do tej pory. Między innymi rozpoczęło się to od książki profesora Jormy Palo, który wspomniał w niej o pewnym Niemcu. Mężczyzna ten trafił dzień po zbrodni do szpitala. Nazywał się Hans Assmann i otwarcie przyznawał się do tego, że był strażnikiem w więzieniu w Auschwitz. To sprawiało, że nie cieszył się sympatią mieszkańców. Według relacji profesora, mężczyzna pojawił się dzień po morderstwie w zakrwawionych ubraniach i zdawał się być oderwany od rzeczywistości. Były też problemy z komunikacją, nie potrafił mówić po fińsku. Ale policja zbagatelizowała tę sprawę, nawet nie spisując zeznań profesora. Spekulowano więc, że policja z jakiegoś powodu kryje tego człowieka. Po jakimś czasie ujawniono akta, według których miał alibi. Jego kochanka twierdziła, że był u niej. Profesor nigdy w tę wersję nie uwierzył. Hans Assmann przedostał się po wojnie do Finlandii i rozpoczął w tym kraju nowe życie. zamieszkał raptem kilka kilometrów od jeziora Bodom. I też co ważne, to oczywiście te personalia, to nie były jego prawdziwe dane. Podejrzewano, że był szpiegiem KGB. 6 czerwca 1960 roku został przewieziony do szpitala w Helsinkach, a jego zachowanie i wygląd faktycznie wzbudziły wiele podejrzeń. Mężczyzna był agresywny i nerwowy. Pod paznokciami miał jakiś czarny brud, który przypominał ziemię, a na jego ubraniu znajdowały się czerwone plamy. Oczywiście zapytano go o pochodzenie tych plam, ale wtedy okłamał personel medyczny. Co dokładnie powiedział, tego nie wiadomo. Później też uznano, że te czerwone plamy to nie była krew, ale czerwona farba. Do teorii o tym, że to on był sprawcą potrójnego morderstwa, pasował też jego wygląd. Na podstawie zeznań Nilsa zapisano rysopis potencjalnego sprawcy. A Hans, jako długowłosy blondyn z trądzikiem, idealnie właśnie do tego rysopisu pasował. Też przypomnę, że taki sam rysopis potwierdziło kilku świadków, którzy mówili, że widzieli podobnego mężczyznę w okolicy jeziora w noc zabójstwa. I też ciekawa sprawa, bo sam Hans, w momencie gdy ten rysopis sprawcy trafił do mediów, ogolił głowę na łyso. Na jego niekorzyść działało również to, że w przeszłości był już podejrzany o zabójstwo. Jednak i w jego przypadku policja nie zdecydowała się na areszt i postawienie zarzutów. Okazało się, że to alibi, które przedstawił, jest na tyle solidne według śledczych, że nie można mu niczego zarzucić. Zwłaszcza, że jeszcze potwierdziło je kilka osób. Do tego jeszcze to, że te plamy prawdopodobnie pochodziły z farby, a nie, że były to plamy krwi, sprawiało, że tak naprawdę nie było żadnych dowodów świadczących przeciwko niemu. Jednak jego historia była naprawdę dziwna. A tak jak mówiłam, podejrzewano go też o inne zabójstwo. Z 1953 roku, kiedy to zginęła Kelly Kisari. Początkowo chciałam wam od razu opowiedzieć o tej sprawie, ale ponieważ już i w tej jest dużo szczegółów, jak wprowadzę jeszcze tę sprawę, to trochę się tego zrobi za dużo. Dlatego uznałam, że opowiem o sprawie Kelly w oddzielnym odcinku. Jedyne co wam powiem, to to, że jest to sprawa, która również przeszła do historii Finlandii. Zwłaszcza, że do dzisiaj pozostaje nierozwiązana. To, co jednak jest kluczowe, to to, że chodzi o 17-letnią Finkę, która zginęła, gdy wracała do domu na rowerze. Więc i ta sprawa dotyczy nastolatki. I choć i w sprawie zabójstwa Kliki było kilku podejrzanych, to właśnie jednym z nich był Hans. Ostatecznie jednak i w tej sprawie nie postawiono mu żadnych zarzutów. I co zastanawiające, w 1997 roku Hans miał wrócić do tej sprawy i wyjawić pewne ważne informacje. Jakie? O tym dowiecie się, jak posłuchacie odcinka o tej sprawie. I też jeszcze taka ciekawostka. Określenie zabójca Kelly Kisari oznacza w mowie potocznej kogoś nieuchwytnego. Wróćmy jednak do sprawy z nad jeziora Bodom. Mijały lata, a śledcze dalej nie potrafili określić, kto stał za tą okropną tragedią. Nie pojawiły się żadne nowe dowody czy informacje, które przyczyniłyby się do schwytania sprawcy. Lata mijały, a morderca trojga nastolatków i osoba, która skatowała Nilsa, pozostawała bezkarna. Ale coś się w końcu miało zmienić. Na początku kwietnia 2004 roku do mediów przedostała się szokująca wiadomość. Policja aresztowała Nilsa, wówczas już 62-letniego emerytowanego kierowcę autobusu. Tym samym śledczy przedstawili wtedy zupełnie inną wersję zdarzeń. Tym razem miało to wyglądać tak. Według policjantów jego dziewczyna Majla odmówiła mu stosunku seksualnego, co kompletnie wyprowadziło go z równowagi, w związku z czym chłopak wpadł w szał i zamordował nastolatkę. Następnie pokłócił się ze swoim najlepszym przyjacielem, Seppo, który stanął w obronie swojej koleżanki. Co dodatkowo rozzłościło Nilsa, dla którego była to zdrada. Annie i Seppa miał zabić dlatego, że po prostu byli wtedy na miejscu i nie chciał zostawić świadków. Następnie ukrył ich rzeczy, aby oddalić od siebie podejrzenia i jeszcze zaatakował siebie. W ten sposób pozorując atak na całą grupę. O takim przebiegu zdarzeń miałby też świadczyć fakt, że Myla była najbardziej zmasakrowana spośród tych nastolatków. W końcu to ona otrzymała najwięcej ciosów i jeszcze była do połowy rozebrana. Do tego warto podkreślić, że przecież Nils był wtedy pod wpływem alkoholu. Na dowód tej tezy policja ogłosiła też, że ponowna analiza próbek krwi pobranych z namiotu dała im nowe spojrzenie na tę sprawę. A sama technologia DNA, która przecież się w końcu rozwinęła, ujawniła zupełnie nowe fakty. I gdyby ta teoria była prawdziwa, to wyjaśniałaby też fakt, który wcześniej nurtował śledczych. I były to informacje, którymi się wcześniej nie za bardzo dzielili, też właśnie po to, żeby ewentualny sprawca nie wiedział wszystkiego z mediów, żeby można było zweryfikować, skąd on to wie. A mianowicie, że rozcięcia, które ktoś zrobił w namiocie, nie pasowały, nie pokrywały się w zasadzie z ranami ofiar. Więc to by pasowało do tej wersji, że Nils najpierw by zabił swoich znajomych, a potem dopiero pociął namiot, żeby upozorować atak z zewnątrz. I oczywiście takim obciążającym dowodem miały być też jego buty, które znaleziono tak daleko i które były zakrwawione. I co istotne, choć wcześniej wam mówiłam, że analiza krwi z tych butów wykazała, że nie należała ta krew do żadnej z ofiar, to teraz jednak uznano, że właśnie należała do całej trójki. Więc to by pasowało, że sprawca miał na sobie buty Nilsa, jak dokonywał ataku. No a kto miał mieć te buty? Nils. Uznano więc, że w końcu policjanci mają poważnego podejrzanego oraz dowody, z którymi można iść do sądu. W związku z tym rozpoczął się proces. I choć nadzieje na rozwiązanie tej sprawy były ogromne, to niestety podczas procesu żadna z tych rewelacji nie doprowadziła ani do potwierdzenia, ani do wykluczenia udziału Nilsa w tej zbrodni. Mimo, że na szali było to, czy Nilsa czeka dożywocie. Bo to, że przebywał tamtej nocy w namiocie, było oczywiste od początku. Nie mogło jednak świadczyć o tym, że dokonał tych morderstw. Sam oskarżony konsekwentnie twierdził, że nic nie pamięta z tamtych wydarzeń ze względu na uszkodzenia mózgu, których wtedy doznał. To sprawiło, że większość procesu toczyła się właśnie wokół tej kwestii. Czy obrażenia, jakich doznał wtedy mężczyzna, były wystarczające, aby spowodować amnezję? W jego trakcie zdecydowano się też na nietypowe posunięcie, jakim było rozstawienie na sali sądowej zakrwawionego namiotu. I był to dokładnie ten sam namiot, z którego kilkadziesiąt lat wcześniej korzystała młodzież podczas biwaku nad jeziorem. Przeprowadzono także wizję lokalną na miejscu, gdzie doszło do tragedii, oraz w okolicznej wsi, podczas której policjanci otoczyli cały ten teren kordonem policyjnym. Sam proces rozpoczął się 8 czerwca 2005 roku w Sądzie Okręgowym w Espoo, a zakończył niecałe 2 miesiące później, 4 sierpnia tego samego roku. Nie przyniósł też żadnych nowych odpowiedzi i wyjaśnień tragedii sprzed 45 lat. 7 października 2005 roku sąd wydał wyrok uniewinniający Nilsa. Tym samym odrzucając teorię o jego niespełnionej miłości do Miley. Na brak jego winy wskazywała też powaga obrażeń, których doznał oraz fakt, że świadkowie faktycznie widzieli długowłosego blond mężczyznę w okolicach jeziora Bodom tamtej nocy. Dokładnie takiego, jakiego opisał Nils podczas seansów hipnotycznych. A przecież nie miał kontaktu z tymi świadkami. Uznano też, że zebrane dowody nie dowodziły w pełni jego winy, a ze względu na upływ czasu nie można powtórzyć pewnych badań czy obserwacji. Sąd też podkreślił, że uznaje za możliwe to, że zabójca był z zewnątrz. Ostatecznie wyrok uniewinniający Nilsa został zaakceptowany i nikt nie postanowił odwoływać się do sądu apelacyjnego. Decyzja ta więc była ostateczna, a to sprawiło, że mężczyzna mógł się ubiegać o odszkodowanie. I oczywiście to zrobił, a w rezultacie otrzymał 45 tysięcy euro. Było to zadośćuczynienie za to, że przez ten czas niesłusznie spędził w areszcie 1,5 roku. Mimo wszystko nie oznacza to, że nie pozostały pewne wątpliwości co do jego winy. Co w końcu z jego butami, na których były ślady krwi jego znajomych? Dlaczego tylko on przeżył? Czy gdyby 45 lat wcześniej zabezpieczono lepiej te ślady, to byłoby więcej dowodów, które by go obciążyły? Zdaniem sądu, sam padł ofiarą napadu, ale nie wszyscy w to wierzyli. Zwrócono też uwagę na jedną rzecz. Otóż Nils na początku procesu zdecydował się wziąć udział w jednej konferencji prasowej na temat sprawy, w której odpowiadał na pytania dziennikarzy. Z jednej strony twierdził, że nie pamięta wydarzeń tragicznej nocy. Z drugiej, że z całą pewnością wie, że nie zrobił krzywdy swoim znajomym. Skoro jednak dotknęła go amnezja, nie był w stanie odtworzyć przebiegu wydarzeń. A jedyne zeznania na ten temat złożył pod wpływem hipnozy. To skąd pewność, że nie jest winny? Sam zainteresowany nie wyjaśnił logiki swojego wyjaśnienia. Stwierdził po prostu, że jest niewinny i tyle ma do powiedzenia. I ogólnie nie poprzestał tylko na tym odszkodowaniu od państwa, ale później domagał się też odszkodowania od mediów za zniesławienie. Okazało się, że w czasie trwania jego procesu fińskie media dosłownie rozpisywały się na temat sprawy z Bodą. Tym samym okraszały artykuły niewybrednymi nagłówkami, sugerującymi wręcz, że sprawa została rozwiązana. W jednym z tekstów wypowiedziała się nawet w ostrym tonie ówczesna prokurator, stwierdzając, że decyzja sądu była słabo uzasadniona, a dowody za i przeciw Nilsowi nie zostały nawet porządnie rozważone. Ale tym razem mężczyzna nie otrzymał odszkodowania, bo ostatecznie nie wniesiono zarzutów przeciwko mediom. O samym Nilsie też wiadomo przez te lata to, że po tych wszystkich wydarzeniach jakoś doszedł do siebie, ukończył szkołę, potem założył rodzinę i na świecie powitał 2 dzieci. Ale wciąż tylko on mógłby powiedzieć, co wtedy się wydarzyło. Niestety nie pamięta. Sprawa śmierci nastolatków nad jeziorem Bodą zyskała rozgłos nie tylko w samej Finlandii, ale i na całym świecie. Doczekała się również odniesień w popkulturze. Między innymi fiński zespół grający muzykę metalową nosi nazwę Children of Bodom. Celem tej nazwy jest to, aby przypominać o tej sprawie. I też co ciekawe, to zespół zmienił nazwę w 1997 roku. Wcześniej nazywał się inaczej. Ta sprawa stała się również punktem wyjścia do powstania filmu o tytule Bodom. W 2016 roku, w którym współcześni nastolatkowie ruszają na biwak nad jezioro Bodą, by właśnie zrekonstruować wydarzenia z 1960 roku. Niestety do dzisiaj sprawa ta pozostaje nierozwiązana, mimo że od popełnienia zbrodni minęło już ponad 60 lat. Pozostaje też jedną z najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w dziejach Finlandii, w których sprawca po dziś dzień nie został zidentyfikowany i ukarany. Czy był to blond mężczyzna w długich włosach, który pod osłoną nocy zakradł się do namiotu nastolatków, by zadać im śmiertelne ciosy? Czy może feralnej nocy coś poszło nie tak w wyniku czego wywiązał się między nimi tragiczny w skutkach konflikt? A może wydarzyło się jeszcze zupełnie coś innego? Jestem ciekawa, co wy uważacie. Dajcie znać. Na koniec jeszcze dodam, że w 2019 roku studenci archeologii z Uniwersytetu Helsińskiego zorganizowali wykopaliska właśnie w tamtej okolicy. Chcieli sprawdzić, czy pozostały tam jakieś ślady po zbrodni z 1960 roku. Liczono, że pomogą oni w rozwikłaniu tej zagadki. Niestety, na ten moment z tego, co wyczytałam, znaleźli tylko to, czego się spodziewali, czyli raczej jakieś takie kapsle od butelek, niedopałki papierosów itd., ale nic, co ruszyłoby tę sprawę. Jest też wiele pytań, które chciałoby się zadać przy tej sprawie. Między innymi, dlaczego jedna z ofiar miała większe obrażenia? Dlaczego inna była przykryta kocem? Dlaczego nie wszyscy mieli rany kłute? Dlaczego nie zabrano motocykli albo motocykla? Co stało się ze skradzionymi rzeczami? Czy gdyby nie zadeptano dowodów, to czy dzisiaj znalibyśmy sprawcę? Czy przyznanie się do winy wspomnianych wcześniej mężczyzn były prawdziwe? Niestety, na te pytania dzisiaj nie znamy odpowiedzi. Możemy tylko spekulować. I na dzisiaj to wszystkie informacje, jakie chciałabym wam przekazać. Czekam na wasze spostrzeżenia. Jeśli macie jeszcze jakieś wskazówki, informacje, o których nie wspomniałam, to piszcie śmiało. Zachęcam do dyskusji na temat tej sprawy, która z tych teorii właśnie jest wam najbliższa, albo przedstawcie swoją. Ponieważ jak dobrze pójdzie, przynajmniej do tej pory taki jest plan, w przyszłym tygodniu wyjeżdżam do Danii, to postaram się jeszcze przygotować odcinek przed moim wyjazdem. Następnie będę właśnie relacjonować mój pobyt w Danii pewnie na Instagramie, więc jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to zapraszam. Znajdziecie mnie pod nazwą Kryminalne. Na pewno też jakieś zdjęcia pojawią się w odcinkach, w których będę omawiała sprawy z Danii. Na koniec dziękuję wam jeszcze za waszą aktywność, za wasze wsparcie. Dziękuję też za to, że wspieracie mnie na YouTube oraz Patronite, a zwłaszcza patronom. Rafałowi, Jakubowi, Przemysławowi, Kindze, Magdzie, Annie i Łukaszowi. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za wasze wsparcie, za to, że wierzycie w moją pracę i ją doceniacie. Dla mnie to naprawdę wiele znaczy. A teraz bardzo wam jeszcze dziękuję za wysłuchanie, życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.